A więc ciąg dalszy naszego nauczania na temat dekalogu. Szóste przykazanie. Szóste przykazanie dzisiaj. A więc zasadniczo pierwsze miejsce, w którym jest to tak wyraźnie podkreślone, to jest druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 13 werset. Cały werset przeczytamy. Nie zabijaj. To jest cały werset. Ale kochani, jeszcze rozszerzymy to, otworzymy drugą Mojżeszową 21 od 12 do 14. Druga Mojżeszowa 21. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciec. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. I trzecia Mojżeszowa, 24 rozdział, 17 werset, a później 21 i 22. Jeżeli kto zabije człowieka, poniesie śmierć. 21. Kto zabije zwierzę, zapłaci za nie. A kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Będzie u was jedno prawo, zarówno dla obcego przybysza, jak i dla krajowca, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Kochani, Słowo Boże bardzo jasno się wyraża i jakbyśmy na to nie spojrzeli, nie podlega absolutnie żadnej dyskusji, że zabijać nie wolno. Ale mamy się zastanowić i to naprawdę mamy nad czym się zastanowić, bo temat wcale nie jest taki króciutki i zamknięty, ale jest bardzo obszernym tematem i dlatego musimy wszystkie rzeczy rozważyć. Słowo nie zabije, nie zabijaj, to co przeczytaliśmy jako szóste przykazanie dekalogu. W tym miejscu hebrajskie słowo, to, które jest użyte, to jest lo tircach. Lo tircach, odracach. Co to znaczy? Powinniśmy Boga się bać i miłować Go, abyśmy bliźniemu swojemu na ciele żadnej szkody ani krzywdy nie wyrządzali. Dokładnie to o to chodzi. Ale pomagali człowiekowi, wspierali go we wszystkich potrzebach. A więc odwrotnie do tego, co powiedziane jest w przykazaniu, czyli nie krzywdzimy, tylko staramy się pomóc, ochronić, pomóc. W Biblii zabójstwo jest bardzo różnie opisywane i w różny sposób i różne słowa są użyte na to, żeby dokładnie o tym zabójstwie Pismo Święte mogło się wyrazić i wypowiedzieć. To hebrajskie słowo, które jest użyte w dekalogu, racach, nie jest wyborem takim przypadkowym, wiecie? To jest takie słowo, które dokładnie dotyczy tego zagadnienia, a nie innego. Po pierwsze, różni się ono od słowa harag, które jest również w Piśmie Świętym i oznacza ono zadawanie śmierci podczas wojny. Kiedy zadajesz śmierć podczas wojny, to jest użyte w Piśmie Świętym zupełnie inne słowo. U nas nie zabijaj, no i na wojnie nie zabijaj, czyli to samo słowo, prawda? W hebrajskim to są zupełnie inne słowa, całkowicie inne słowa. Czyli zabójstwo takie z premedytacją jest racach, a zabójstwo takie na wojnie, podczas wojny jest harak. Po drugie, różni się także od hebrajskiego słowa chemit, oznaczającego skazywanie na śmierć przestępcy. Wtedy, kiedy jest zabijany przestępca, kiedy jest zabijany ktoś, kto osadzony jest w więzieniu, osądzony i skazany na śmierć i wykonano ten wyrok, to jest jeszcze inne słowo. Dlatego użycie słowa tego racach w tym dokładnie miejscu wskazuje na po pierwsze prowokowanie czyjejś śmierci, po drugie na przelanie niewinnej krwi i po trzecie umyślne spowodowanie śmierci bliźniego. A więc dokładnie to słowo oznacza to, co powiedzieliśmy sobie. A więc jest to takie z premedytacją, planowane, zamyślane, na zasadzie uczynienia jakiejś zasadzki, na człowieka, tak jak tu czytaliśmy w tych fragmentach Słowa Bożego w drugiej i trzeciej Mojżeszowej. Jest to wyraźnie i tam jest właśnie użyte to słowo racach. Oznacza zawsze wypływające z pobudek czysto osobistych i nierzadko planowanych pobudek wypływa zabójstwo kogoś, uśmiercanie drugiego człowieka. W języku polskim najbardziej odpowiednim słowem na oddanie tego racach jest mordować. Dokładnie słowo mordować. W związku z tym najbardziej zbliżony do oryginału polski przekład tego szóstego przykazania brzmi: nie będziesz mordował. Dokładnie takie słowo. Hebrajskie racach użyte w treści przykazania nie odnosi się do zabijania w ogóle, ogólnie zabijania, tylko do zabijania człowieka. Żebyśmy to wiedzieli, bo różne grupy ludzi no, podciągają to po prostu przykazanie, ogólne przykazanie jako nie zabijaj, więc na przykład wegetarianie podciągają to przykazanie sobie, mówiąc, że to jest uzasadnienie w Piśmie Świętym, żeby nie zabijać żadnego żyjątka, żeby żywić się tylko roślinkami, tak, wiecie? Roślinki są dobre, ja nie mówię, że są złe. Bardzo dobre są, ale Słowo Boże bardzo wyraźnie mówiło, kiedy Bóg wpuścił ludzi do raju, powiedział: zabijajcie zwierzęta i jedzcie, tak? Bądźcie wegetarianami. Wszystko na drzewach było przygotowane i wszystko z drzew mieli jeść. Śmierć dopiero przyszła w momencie, kiedy tą śmierć na świat wprowadził diabeł, dokładnie diabeł. I kochani, od tego momentu zaczyna się już zabijanie. I wtedy też zwierzę zostało poświęcone, jedno lub dwa, nie wiem ile, ale Bóg dał ludziom odzienie ze skóry. A skąd wziął skórę? Zwierzę jakieś musiało zginąć, prawda? Więc zobaczmy, już zaczyna się zabijanie, zaczyna się, wchodzi śmierć. Śmierć, czy była planowana, czy nie była planowana, tego nie wiemy, dlatego że nic Słowo Boże na ten temat nie mówi, kiedy człowiek do raju został wprowadzony, ale z chwilą grzechu, z chwilą szatańskiego działania weszła śmierć. Więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to słowo racach nie mówi o zabijaniu zwierząt, mówi o zabijaniu tylko człowieka. Dlatego żadne zabieranie człowiekowi życia nie jest sprawiedliwym, ale jest niesprawiedliwym. W Starym Testamencie wyraz ten racach nigdy nie był użyty w żadnym fragmencie Słowa Bożego, aby określić nieumyślne zabójstwo, po drugie, ani zabijania podczas wojny, po trzecie, ani też do kary śmierci wymierzonej przez Boga, po czwarte, ani też do kary wymierzonej przez prawowity trybunał ludzki i po piąte, ani nie dotyczy też uśmiercania zwierząt. Oczywiście treść tego przykazania nie wolno tylko sprowadzać do samego słowa racach. Musimy z tego zdać sobie sprawę, dlatego że to jest bardzo ważne. Ważne jest całe przykazanie biblijne stojące na straży nienaruszalności i integralności życia człowieka. Ale musimy zwrócić uwagę też na to, że prawo Boże dochodzi do głoszców w zasadzie już na samym początku Pisma Świętego i tak na pierwszych kartach Księgi Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, gdzie mowa o Kainie i Ablu. Pierwsza Mojżeszowa, 4:10-11. Zwróćmy na to uwagę. I rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Widzimy? Słowo Boże bardzo jasno. Od samego początku się wypowiada na temat zabijania, prawda? Bóg wypowiada się bardzo wyraźnie i Bóg mówi do Kaina: i coś ty najlepszego zrobił, byśmy dzisiaj powiedzieli, prawda? I coś ty najlepszego zrobił. Czemu zabiłeś brata swojego? Teraz krew twojego brata woła do mnie do nieba. Jak to krew woła? No widzimy, Bóg odbiera ten głos przemocy z ziemi płynący jako głos krwi, która woła z ziemi do Boga. I wiecie, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, tak jest aż po dzień dzisiejszy. Każde przelanie krwi woła do Boga o pomstę. I żebyśmy wiedzieli, że to ma wielkie znaczenie. Także podczas zawierania przymierza z Noe podane jest w Biblii ostrzeżenie dotyczące świętości ludzkiego życia. I tak w pierwszej Mojżeszowej, w 9 rozdziale, w 5 i 6 wersecie jest powiedziane tak. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych, będę jej żądał od każdego zwierzęcia. Pomyślmy, jeśli zwierzę rozszarpie człowieka, to Bóg będzie się domagał krwi. W jaki sposób, my tego nie wiemy, Słowo Boże technicznie nam tego w żaden sposób nie tłumaczy, ale żebyśmy wiedzieli, Słowo Boże tak mówi, będę żądał krwi od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Widzimy? Teraz dalej, 6 werset. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Widzimy? Słowo Boże wypowiada się jasno i wyraźnie. Zabiłeś, więc ty też musisz zginąć. I to jest to pierwsze prawo, które wprowadzone zostało na świat, kiedy przyszła śmierć. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Dalej, grzech zabójstwa został napiętnowany w wystąpieniu proroka Natana przeciwko morderstwu, jakiego dopuścił się Dawid na Uriaszu, jednym ze swoich dowódców. I tu jest cały fragment dłuższy, który możecie sobie w domu przeczytać. My przeczytamy jeden werset. Druga Samuelowa, 12 rozdział. Tu jest od 1 do 14 wersetu. My przeczytamy 9 werset, żeby zobrazować, o co chodzi. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza, Chetejczyka, zabiłeś mieczem. Jego żonę wziąłeś sobie za żonę. Jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Widzimy, jaki podstęp. Dosłownie Dawid nie zabił Uriasza, prawda? Nie to, że wziął miecz i zabił. Nie wydał też takiego rozkazu. Nie wydał rozkazu jakiemuś swojemu żołnierzowi, idź i zabij Uriasza. Nie wydał takiego rozkazu. Tylko wydał rozkaz swoim żołnierzom, idźcie do przodu, uderzcie na Amonitów. A kiedy uderzycie wszyscy na Amonitów, wy wszyscy cofnijcie się, a Uriasz niech idzie dalej. I co się stało? No Amonici go zabili. Bóg bezpośrednio obciąża winą za śmierć Uriasza Dawida. I mówi, to ty jesteś tym mężem. Wiemy tą historię, którą tam prorok objaśniał, którą opowiadał Dawidowi, jak się Dawid, tam jest wyraźnie opisane, jak się zdenerwował i powiedział, kary jest winien ten, który tak zrobił. I co wtedy prorok powiedział? Królu, to ty jesteś tym mężem. I co wtedy? Zabił Natana Dawid? Nie. Padł na twarz i rzewnie płakał i rwał szaty na sobie i żałował, że tak zrobił. No cóż, ale zabił, krew przelał. I dlatego Słowo Boże tak bardzo wyraźnie piętnuje jego ten czyn. I żebyśmy wiedzieli, na czym to polega. Możesz nie własnymi rękami kogoś skrzywdzić, a będziesz winny tego, że skrzywdziłeś. Bo doprowadziłeś do tego, żeby został skrzywdzony. Także prorok Eliasz wystąpił przeciw zamordowaniu Nabota, pamiętamy, które się dokonało za namową Jezebel, żony króla Achaba. Pierwsza Królewska, 21 rozdział i ten cały fragment jest opisany od 1 do 29 wersetu, my przeczytamy 13. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi. Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go tedy za miasto i ukamionowali i umarł. I został obciążony Achab i Jezebel śmiercią Nabota, dlatego że został doprowadzony do śmierci poprzez fałszywe świadectwa, poprzez kłamstwa, żebyśmy to wiedzieli. Czyli winien tej śmierci jest Achab, król izraelski. Kochani, morderstwo było zbrodnią, którą jednocześnie potępili także inni prorocy. I takich fragmentów ja tylko wspomnę, 24 wyszukałem. I to jest Izajasz 1, 15 i 21, 26, 21, 33, 15, 59, 3 i 7, 66 rozdział 3 werset, Jeremiasza 2 rozdział 34 werset i tak dalej, Księga Ezechiela, Amosa, Ozeasza, Michała i Abdiasza. To są te fragmenty, które potępiają wyraźnie morderstwo, potępiają wyraźnie przelew krwi. Także żebyśmy wiedzieli, że Bóg nie akceptuje zabijania, mordowania. Żebyśmy to wiedzieli doskonale. Starotestamentowym takim uzasadnieniem nienaruszalności ludzkiego życia jest silne przekonanie o tym, że tylko Bóg jest jedynym prawdziwym dawcą i panem życia ludzkiego. I tu dochodzimy do takiego momentu, w którym ludzie nieraz zaczynają wypowiadać się przeciwko Bogu. Że ludziom nie wolno zabijać, a dlaczego Bóg zabija tyle i wydaje rozkazy, żeby wybić cały naród i to bez wyjątku, i małe dzieci, i kobiety, i wszystkich wybić? Kochani, po pierwsze, żebyśmy to dobrze wiedzieli, po pierwsze, jeżeli Bóg wydaje jakąś decyzję, to jest decyzja sprawiedliwa. Nie ma co do tego absolutnie żadnej wątpliwości. Jedynym sprawiedliwym w całym wszechświecie i w ogóle we wszelkim miejscu, które możemy określić wiecznym bytowaniem, jedynym sprawiedliwym jest Bóg. A więc jeśli wydaje decyzję, to na pewno ona jest sprawiedliwa. Podważanie jej spowoduje tylko to, że zostaniemy przez słowo przez nas wypowiadane, osądzeni, kiedy będziemy przechodzić na tamtą stronę życia. Po prostu słowo nasze nas osądzi. Jak staniemy w obliczu sprawiedliwego, doskonałego Boga, to wtedy wszystkie nasze niedoskonałości wylezą jak śmieci na wierzch. Jak to się mówi, jak oliwa na wierzch wypływa, nalejesz ją do wody i ona po wierzchu płynie, tak samo wypłyną wszystkie nasze oskarżenia Boga. Wtedy dopiero poznamy prawdę, bo teraz jej nie znamy. Poza tym, druga sprawa, Słowo Boże mówi, że jedyną istotą, która ma prawo dać życie i je zabrać, to jest Bóg. Żadna inna istota nie ma do tego prawa. Abyśmy dobrze wiedzieli, że tylko Bóg i tylko Bóg jest dawcą życia i tym, który to życie może skrócić, zabrać, przedłużyć, wszystko może uczynić. A więc to, że żyjesz tutaj, to jest łaska Boża. To, że jesteś tutaj na nabożeństwie, to jest łaska Boża. Dzięki łasce Bożej jesteś tutaj. Dzięki łasce Bożej rośniesz, dzięki łasce Bożej żyjesz, dzięki łasce Bożej jesteś uzdrowiony albo jesteś też doświadczany przez Boga. A więc patrz na wszystko z perspektywy doskonałego Boga. Bóg jest doskonały i ma prawo, ale nie wolno mu powiedzieć Bogu, że jest niesprawiedliwy, bo tego dopiero się dowiemy, jak wejdziemy do wieczności i wtedy będziemy mieli jasny obraz tego. Teraz tego nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Psalm 104, werset 29 i 30 mówią tak. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają i odnawiasz oblicze ziemi. Kochani, Bóg jest tym, który uczynił ziemię, uczynił ją zamieszkałą, uczynił wszystko, co na niej jest i Bóg jest też tym, który zakończy to wszystko. On jest tym, który mówi dzień dobry i jest tym, który mówi amen, koniec. Dlatego wiedzmy, że ziemia będzie tylko tyle istniała i cały wszechświat będzie tylko tyle istniał, ile Bóg zechce. Tylko tyle. I nie ma żadnej innej możliwości. Bóg decyduje o tym wszystkim. I że jest to doskonałe, i że jest to święte, i że jest to pełne miłości i pełne sprawiedliwości, to się o tym przekonamy, a teraz po prostu ufamy Bogu, prawda? Nie chodzi o to, że no trudno, nie mamy nic innego do wyboru. No to jest prawda, że nie mamy nic innego do wyboru, ale to jest naprawdę doskonałe. Naprawdę doskonałe i o tym się przekonamy. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, dwa wersety, 39 i 40 mówią tak. Patrzcie teraz, że to ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem. Ja ranię i leczę. I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. Gdyż podniosę ku niebu rękę moją i powiem, ja żyję na wieki. To mówi Bóg. Teraz powinniśmy trochę rozważyć, co mówi Nowy Testament na temat zakazu zabijania. Faktycznie morderstwo nie jest ściśle rzecz biorąc jedynym przedmiotem szóstego przykazania, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Nie jedynie morderstwem zajmuje się to przykazanie, nie będziesz zabijał. Można przecież zabić drugiego człowieka także w sensie duchowym. I dlatego musimy rozważyć, że można zabić człowieka słowem, że można zabić w człowieku dobro, można go pozbawić nadziei, można w nim zabić poczucie sprawiedliwości. I jakbyśmy nie spojrzeli w szerszym tego słowa znaczeniu, również zabójstwem może być takie działanie, bo człowiek bez żadnej nadziei nie jest w stanie żyć. Jeśli zabierzesz człowiekowi całkowicie wszelką nadzieję, to on po prostu umrze. I żebyśmy zdawali sobie sprawę, że nasze działanie w tym kierunku przeciwko tym wszystkim, którzy wokół nas są, w tym kierunku, jaki właśnie wymieniliśmy, przez słowo, przez zabicie dobra, przez pozbawienie nadziei, przez zabicie poczucia sprawiedliwości, możemy człowieka doprowadzić do śmierci. Bardzo dużo jest takich ludzi, którzy umierają nie dlatego, że po prostu ktoś dźgnął im nożem, ich nożem albo strzelił do nich z pistoletu, ale dlatego, że są postawieni w takiej opresji słownej, sytuacyjnej, że nie są w stanie dalej żyć i po prostu nawet nikt ręki nie przyłoży do tego i ten człowiek może umrzeć. Wiecie, lekarze doskonale wiedzą o tym, że jeśli człowiek ma absolutnie pełną nadzieję, że wyzdrowieje, to dużo łatwiej zdrowieje w szpitalu będąc. Lekarze wszyscy wam to potwierdzą. Ma nadzieję, wyzdrowieje. Jeśli straci wszelką nadzieję, to chociażby wszystko wskazywało, że powinien wyzdrowieć, po prostu umrze. Stracił nadzieję, umarł. Dlatego zwróćmy na to uwagę, że to przykazanie również o tym mówi. Dlatego przykazanie nie będziesz zabijał przeciwstawia się nie tylko morderstwom, ale także wszelkim czynom, które szkodzą zdrowiu i życiu bliźniego, przybliżając tym samym chwilę ich śmierci. 1 Jana, 3 rozdział, 15 i 16 werset mówią tak. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. Dokładnie grecki tekst używa tutaj słowa człowiekobójcą. Dosłownie taki twór jest tam użyty. Greckie słowo, gdybyśmy tak dokładnie chcieli na Polski przenieść, to by był człowiekobójca. A wiecie, że żaden człowiekobójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Każdy człowiek, który zajmuje się zabijaniem innych, dążeniem do zabicia człowieka, nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Widzimy, jak tu Słowo Boże jest ukształtowane? Jest wyraźnie pokazane, że jeśli nie masz miłości, to jesteś człowiekobójcą, prawda? Ale z kolei druga strona, Słowo Boże pokazuje, ale najlepiej jakbyś życie swoje oddał za kogoś. Nie dążył do kogoś, do tego, żeby kogoś uśmiercić, ale dążył do tego, żeby swoje życie położyć zamiast niego. To jest bardzo ważne i Słowo Boże na ten temat się jasno wypowiada. Jana, 8 rozdział, Ewangelia Jana, 8 rozdział, 44 werset mówi tak. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Nowy Testament Toruński, ten, który teraz tak często dosyć używamy, chciałbym tutaj przeczytać ten werset w tym tłumaczeniu. Wy jesteście z waszego ojca diabła i pożądliwości ojca waszego chcecie czynić. On był mordercą od początku i nie pozostał w prawdzie, gdyż w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, od siebie mówi, dlatego, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A grecki Nowy Testament interlinearny mówi, wy z ojca diabła jesteście i pożądania ojca waszego chcecie czynić. On człowiekobójcą był od początku i wprawdzie nie stanął, bo prawda nie jest w nim. Kiedy mówi kłamstwo, z siebie mówi, bo kłamcą jest i ojcem kłamstwa jest. Zwróćmy uwagę, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam teraz podaje takie czyste wyjaśnienie tego, skąd bierze się morderstwo. Dokładnie bierze się od diabła. Diabeł od początku był człowiekobójcą. Tu jest użyte słowo w naszym tłumaczeniu mężobójca, ale uważam, że człowiekobójca jest bardziej oddające, dlatego że najpierw kobietę zaatakował, a to nie jest mężczyzna, mąż, tylko to jest kobieta, czyli człowiek innej płci, prawda? Więc człowiekobójca to jest człowiek, kobieta jest człowiekiem i została pierwsza zaatakowana, a później następny człowiek został zaatakowany, to znaczy mężczyzna. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, co mam na myśli. I teraz zobaczmy. Szatan sam miał chęć zabijania i zabił i teraz Jezus Chrystus przypomina tym wszystkim faryzeuszom i uczonym w piśmie, że oni z zakonu wyciągnęli jeden taki im pasujący wniosek, że trzeba zakon tak przestrzegać, aby wszystkich, którzy tylko przekroczą jakieś przykazanie czy jakiś przepis, żeby od razu uśmiercać. Zrobił to, no to przypilnujemy, żeby zabić. I zobaczmy, oni tak jak postępowali w Starym Testamencie, tak chcieli przenieść to wszystko na tą nową erę, na te nowe przymierze, na ten czas, kiedy już Jezus Chrystus na tej ziemi był. I zobaczmy, przyłapali kobietę na cudzołóstwie. Co się robi z takimi według zakonu? No zabija się, prawda? No więc przyprowadzili do Jezusa i mówią tak, zakon nam mówi, Mojżesz nam powiedział, że takie kobiety należy kamienować, należy zabijać. A ty co mówisz? Prawda? Widzimy, Jezusa Chrystusa łapią w konkretnej sytuacji. I to jest ta sytuacja, w której chcą wykorzystać zakon mojżeszowy, żeby nie tylko zaatakować tą kobietę, ale zaatakować też Jezusa. Bo jeśli Jezus sobie nie odpowiedział zabić, nie zabić, to oni już mieli pułapkę tak, żeby Jego złapać. Udało się, nie udało się, wiemy doskonale. Jezus Chrystus powiedział, no dobrze, kamienujcie, kto bez grzechu niech pierwszy rzuca. I oni wszyscy wyszli, dlatego że Bóg przez Ducha Świętego zadziałał na ich serca i oni oskarżyli siebie, że nie są winni. A jak Jezus Chrystus teraz, wiedząc o wszystkim, wyciągnie to z ich życia, że oni też cudzołożyli, albo oni też coś tam innego robili, za co też było kamienowanie, to okazałoby się, że trzeba by tą kobietę i tych wszystkich, którzy ją przyprowadzili, wszystkich razem ukamienować. I kto mógł tylko rzucić kamień? Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus nie rzucił kamieniem. Widzimy? I to jest ta zasada nowotestamentowa, która przychodzi w realność zrozumienia naszego czasu, w których my teraz żyjemy. Żebyśmy to doskonale wiedzieli, że chęć zabijania, czy chęć działania w taki sposób, jak tutaj w Nowym Testamencie już jest podane, że jeśli nienawidzisz brata swojego, czy masz kogoś w tym świecie, kogo naprawdę z całego serca nienawidzisz, to Słowo Boże mówi, że jeśli jest to jakiś człowiek, prawda, kobieta czy mężczyzna, to jesteś winien śmierci. Bo jeśli nienawidzisz z całego serca, to znaczy jesteś zabójcą, mordercą. I tak Słowo Boże stawia to na takim poziomie. Czyli Jezus Chrystus nie zaniża poziomu wymagań względem ludzi, ale go znacznie podwyższa. To nie jest tak, że Jezus Chrystus mówi, no dobra, no to nie kamionujcie, nie zabijajcie. Ale Jezus Chrystus powiedział, jesteś winien zabójstwa, chociaż może ci to być przebaczone, ale jesteś winien zabójstwa już nie za to, że zabiłeś drugiego, tylko za to, że go nienawidzisz. Już jesteś winien zabójstwa. A więc niektórzy ludzie mówią tak, ja nikogo nie zabiłem. Stop. Czy aby na pewno? Nie wziąłeś noża, nie wziąłeś pistoletu, rzeczywiście fizycznie kogoś nie zadźgałeś. Ale według Słowa Bożego, według Nowego Testamentu, wśród nas może być bardzo wielu zabójców. I musimy z tego zdawać sobie sprawę, bo poprzeczka została podwyższona. Jezus Chrystus powiedział, jeśli w życiu swoim kogokolwiek nienawidziłeś, jeżeli kogoś naprawdę nie cierpisz, to jesteś winien temu grzechowi. A więc jesteś winien przekroczenia 6 przykazania. A to są podstawowe przykazania. Nie to, że jakieś rozszerzone przepisy. Ale to jest podstawowe przykazanie. Nie będziesz zabijał. A więc zwróćmy na to uwagę. Jest naprawdę wymaganie wobec nas bardzo wysoko postawione. Ale jest wyjście. Jest wyjście. Podobnie jak ta kobieta zostało jej przez Jezusa Chrystusa przebaczone to, że zgrzeszyła, ale wysłana została idź i więcej tak nie rób. Idź i więcej nie grzesz. A teraz w Mateusza w 5 rozdziale od 17 do 22 przeczytajmy fragment. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. I w oryginale tu jest użyte jeszcze słówko amen. Nie ma tam jego w tym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, ale w wielu tłumaczeniach ono jest użyte. Rozwiązać, lecz wypełnić. Amen. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Zwróćmy uwagę. Dopóki nie przeminie niebo i ziemia. Przeminęło już niebo czy ziemia? Jeszcze nie. To znaczy, że nic z zakonu nie przeminie. Jeżeli mówimy, że teraz są czasy Nowego Testamentu i zakon nas nie obowiązuje, to jesteśmy w wielkim błędzie, bo zakon został jeszcze bardziej rozwinięty i są wobec nas jeszcze większe wymagania. Jezus Chrystus o tym bardzo wyraźnie mówi. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Czyli patrzcie, ja rozwiązałem to przykazanie, zrozumiałem je i wykładam je wam. I już mam szansę stać się najmniejszym w Królestwie Niebios. A gdyby tak mi się udało wyłożyć wam to i jeszcze życiem swoim to pokazać, zastosować, żyć w ten sposób i dać wam w ten sposób przykład, to w Królestwie Bożym będę wielki. Jaka szansa? A więc zobacz, jakie jest ważne to, żebyśmy zrozumieli, przyswoili i robili tak. Czyli co robili? Przestrzegali zakon. Rozumiemy? Nie w sposób literalny, tak jak w Starym Testamencie był przestrzegany przez Izraelitów, ale w nowości ducha, poprzez prowadzenie Bożego Ducha Świętego, Słowo Boże nam mówi, że darmo z łaski otrzymujemy zbawienie, darmo z łaski otrzymujemy wstęp do Królestwa Niebios. Ale z góry Bóg przygotował już dobre uczynki, że kiedy weźmiemy darmo z łaski, dar żywota wiecznego, to żebyśmy w tych przygotowanych już przez Boga uczynkach dokładnie chodzili. Czyli nie przestrzeganie na zasadzie nie będziesz czegoś czynił, tylko na zasadzie przyjmuję Jezusa Chrystusa do mojego serca i puszczam Ducha Świętego do mojego życia i wykonuję dobre uczynki, które mi Bóg zaleca. Czyli nie obowiązuje mnie zakaz nie palić, tylko robić dobre uczynki. Rozumiemy? Czyli nie z zakazów żyjemy, tylko z Bożych porad żyjemy. Czyniąc dobre rzeczy, które Bóg nam radzi. I nie zapytujemy, a dlaczego, tak jak dziecko się pyta. Ale czemu? Coś mówisz do Danielka, on mówi, bo. I ty odpowiesz na pytanie, on mówi, bo. I odpowiesz, to on znowu mówi, bo. Czyli inaczej, co mówi? Pyta się, dlaczego? Dlaczego? Chrześcijanin, wierzący człowiek, który przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca i jest napełniony Duchem Świętym, nie pyta, dlaczego Bóg mówi, że tak masz robić, a nie inaczej. Tylko po prostu wie, że to Bóg powiedział. A jak Bóg powiedział, to nie dlatego to czynię, bo mam wielki strach przed Bogiem, ale mam do Niego szacunek i to, co On mi radzi, wiem, że jest najlepsze dla mojego życia. To jest najlepsza rada Boża. To Bóg doskonale wie, co uszczęśliwi człowieka na ziemi. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego i ja się będę pilnować, żeby nie robić. To wiecie, to jest tak, jak pijak się pilnuje, żeby nie pić. Upilnuje się? Nie upilnuje. Dlatego wiedzmy, że my mamy robić dobre rzeczy, a wtedy wcale nie musimy pilnować tych złych, które same nie będą nam przychodzić do głowy. Ludziom w raju prawdopodobnie nigdy by nie przyszło do głowy, żeby z tego drzewa spróbować tych owoców. Gdyby nie przyszedł ktoś i powiedział, spróbuj, jest dobre. I uwierzyli mu na słowo, a nie uwierzyli Bogu. I tutaj nie był ważny zakaz spożywania z tego drzewa. Ważna była dobra rada Boża. I to wszystko. Dlatego nauczmy się żyć w sposób godny Pana, w sposób godny Boga. A więc ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Czyńmy tak. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Sprawiedliwość wasza ma być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał. A kto by zabił, pójdzie pod sąd. Jeśli zabijesz, pójdziesz pod sąd. A ja wam powiadam, mówi Jezus, ja wam powiadam, że każdy, kto gniewa się na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, inaczej pusty, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Ileż to razy się słyszy na ulicy, jak jeden do drugiego mówi, ty głupi jesteś, ty durny i takie te słowa i rzucają te słowa jeden za drugim i wyzywają się nawzajem i nie wiedzą, że za to do ognia piekielnego się idzie. Dlaczego tak robią? No bo nie słuchają Boga. Ale słuchają kogoś innego, kto im podpowiada te słowa. Podpowiada. I oni łapią te słowa. Zobaczmy, jak szybko od jednego człowieka do drugiego różne słowa przelatują. Młodzieżowe słowa już wiele osób, którzy są i w moim wieku, i starszych, używają. Jak szybciutko poleciały. A niektóre z nich wcale nie są takie dobre. Widzimy, kto rozpowszechnia te słowa. Kto przekazuje jeden drugiemu? No ludzie. A skąd się biorą? No stąd, skąd się bierze tyle horrorów. Obrazy z filmów horrorów są prościutko z piekła wzięte. Ktoś, kto je nagrywał, miał wyobrażenie, bo diabeł mu dał wizję piekła. To jest dokładnie z piekła wzięte. I żebyśmy wiedzieli, że to jest celowe działanie szatana. Przypominam o tym, żebyśmy tego nigdy nie zapomnieli. Celowe działanie szatana, żeby ludzi, umysł przygotować na te obrazy, na te postacie. Żeby człowiek, jak będzie zabierany na początku, jak będzie zabierany na tamtą stronę, żeby się nie przestraszył. A, to ja to widziałem w horrorze, takim czy innym. Tylko, że już się okaże, że wrócić nie możesz. I w tym horrorze ty już jesteś. A ten horror nazywa się piekło. Żebyś to dobrze wiedział. Przyzwyczajenie ludzi do piekła. Ten czas, w którym żyjemy, jest czasem przyzwyczajania ludzi do obrazów piekła, do przeżycia piekła, do realności piekła, do realności demonów, które w piekle męczą ludzi. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, to nie jest żadna hipoteza, to jest po prostu biblijna prawda. Żebyśmy o tym dobrze wiedzieli. Dalej musimy zwrócić uwagę na niektórych kilka innych rzeczy, które podkreślić musimy, wszystkiego nie omówimy, ale bo temat jest niezwykle obszerny, ale przynajmniej kilka rzeczy, żebyśmy mieli jakiś konkretny obraz tego, na czym to wszystko polega i na czym polega odpowiedzialność za przestrzeganie szóstego przykazania. Aborcja jest zabójstwem, jest grzechem. Od chwili, w której łączą się dwie komórki, męska i żeńska, rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ani ojca, ani matki, lecz nowej, żyjącej istoty ludzkiej, która rozwija się niezależnie od nich. Od samego początku. Istota ta nie stałaby się istotą ludzką, jeśli by nie była nią od samego początku. Nie ma tak, że połączy się i jeszcze nie jest istotą ludzką i po jakimś tam czasie, po iluś tam tygodniach dopiero staje się istotą ludzką. Gdyby nie było na samym początku, przy zarodku, to nie byłaby i później. A więc od samego początku jest. Najnowsza wiedza genetyczna bardzo jasno potwierdza to wszystko, co zawsze było oczywiste. Niezależnie od dyskusji nad tym zagadnieniem aborcji, niezależnie, to i tak genetyka potwierdza, że tak istotnie jest. Istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę. A stała struktura, to wiecie, co to takiego? Kod genetyczny. Od samego początku ma już kod genetyczny. Jest człowiekiem i to człowiekiem niepodzielnym jako jednostka, wyposażonym we wszystkie właściwe sobie cechy. Już przy połączeniu są określone konkretne cechy człowieka. Jakim będzie? My ich nie znamy, dopiero później poznajemy, ale Bóg je zna od razu. Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się więc historia życia ludzkiego. Historia życia ludzkiego. Od tego momentu się zaczyna. To jest na temat aborcji. Więcej nie rozwijam tematu, bo nie mamy na to czasu. Następna sprawa, samobójstwo, to jest zabójstwo siebie i jest również grzechem. Samobójstwo to bezpośrednie i samowolne zadanie sobie samemu śmierci. Chodzi tutaj o takie zadanie śmierci sobie, gdy nasza decyzja jest podjęta we własnym imieniu, a nie na mocy czyjegoś wyraźnego albo niewyraźnego polecenia. Bardzo często ludzie wypowiadają takie słowa i one są słyszane bardzo często. Potwierdzicie to. Ja się zabiję. Wiecie, kto prowokuje człowieka, żeby takie przekleństwa na siebie rzucać? Diabeł. On chce, żebyś uznał to za nic ważnego. No, takie tam, jak każde inne przekleństwo. Ale żadne przekleństwo nie jest mile widziane przez Boga. Żadne przekleństwo nie ma przyzwolenia biblijnego, abyśmy je używali. A więc pamiętajmy, że nie możemy wypowiadać takich rzeczy, bo później w pewnym momencie, kiedy przyjdą jakieś poważne problemy na twoje życie, to ci szatan o tym przypomni, że tak mówiłeś. On ci o tym przypomni. Wiecie, już nie jeden człowiek, który targał się na swoje życie, a przeżył, wypowiadał, że chodził za nim jakiś duch, który mówił, powieś się, albo zastrzel się, albo... I oni ten głos słyszeli wyraźnie. Skąd to się bierze? Z mocy ciemności, żebyśmy wiedzieli, że to jest ze świata ciemności. Nikomu nie wolno zabijać siebie. Gdyż przykazanie nie zabijaj jest tak sformułowane, że na pierwszym miejscu dotyczy tego, do kogo jest skierowane. Zwróćmy uwagę, że Mojżesz, kiedy wypowiadał słowa dekalogu, mówił przecież do tłumu, prawda? Tam tłum był zgromadzony i on odczytywał dekalog. I powinien był użyć słowa nie zabijajcie, prawda? No bo do tłumu mówił. Ale przykazanie Boże brzmi bardzo wyraźnie. Ty nie zabijaj. A więc to odnosi się do ciebie. Indywidualnie do każdego człowieka. Bóg nie robi odpowiedzialności zbiorowej, prawda? Odpowiedzialności tłumu, czy psychologii tłumu. Bóg mówi do każdego człowieka indywidualnie, żebyś ty musisz to zrobić. Ty musisz zdawać sobie z tego sprawę. I dlatego to słowo odnosi się najpierw, w pierwszej kolejności do mnie. Przykazanie do mnie, do niego, do niej, do każdego indywidualnie. Dlatego, że wiedzmy, że nie wolno nam zabijać siebie. Nikt nie może być zatem z tego wykluczony. Nie zabijaj ani siebie, ani drugiego. Ten, kto zabija siebie samego, w istocie zabija człowieka. Jesteś człowiekiem? Jesteś. Więc jeśli zabijasz siebie, zabijasz człowieka. Dlatego musimy zdawać sobie z tego sprawę. Od samobójstwa należy bardzo wyraźnie i zdecydowanie odróżnić ofiarę z życia, której ktoś dokonuje dla ważnej, wzniosłej przyczyny, jaką może być na przykład obrona czci Bożej, zbawienie dusz lub służba braciom. Przykład ze Słowa Bożego. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10, 11, 12. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, czyli zabija. I Ewangelia Jana, 15 rozdział, 13 werset mówi tak. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Widzimy? Czyli nie jest napiętnowane kładzenie życia swojego za przyjaciół, oddanie swojego życia za kogoś. Tak, znamy takie przykłady, prawda? Ten Kolbe oddał życie. To nie jest tak, że on samobójstwo popełnił, bo nikt nie wyznaczał go do śmierci, a on się zgłosił. Słowo Boże pochwala takie postępowanie, bo w Piśmie Świętym jest wyraźnie powiedziane, nie ma większej miłości, jak gdy kto życie swoje położy za drugiego. Wreszcie następna sprawa. Eutanazja. Eutanazja jest zabójstwem i jest grzechem. Eutanazja, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona biblijnie niedopuszczalna. Eutanazja na żądanie nie dotyczy jedynie decyzji i działania cierpiącego człowieka, lecz także współuczestniczących w tym rodziny i personelu medycznego. W świetle wiary w Boga jako Pana życia i śmierci nie ma i nie może być innej kwalifikacji tego zjawiska. Eutanazja jest przekroczeniem szóstego przykazania, zarówno przez żądającego śmierci, jak i przez tych, którzy ją zadają. Żebyśmy to wiedzieli, wina jest po obydwu stronach. Tak więc przykazanie nie będziesz zabijał, zachowują ci, którzy mają rozpowszechniający się szacunek do życia, którzy przyjmują wszystkich żyjących jako dar od Boga, którzy biorą na siebie ograniczenia ze strony innych, którzy miłują i podtrzymują swoje własne życie i życie bliźnich, którzy szukają pokoju i zabiegają o pokój między wszystkimi ludźmi. To są ci ludzie, którzy przestrzegają tego przykazania w sposób nie postępowania, bo nie wolno, tylko dlatego, że kochają życie i kochają innych ludzi. I chcą im pomagać, żeby oni długo żyli, żeby im się dobrze układało. Jak będziesz dobrze życzył ludziom, to oni będą dłużej żyć. Jak nauczysz człowieka, żeby człowiek szanował swoich rodziców, to będziesz długo żył, tak jak mówiliśmy w poprzednim przykazaniu, prawda? Nie omówimy jeszcze dzisiaj kilku innych zagadnień, które również mają w sobie ten nośnik śmierci, żebyśmy to dobrze wiedzieli, z którymi też człowiek musi się uporać, ale czasu już nie mamy, żeby to dobitnie i dokładnie wszystko wyjaśniać. Ale wspomnę tylko. Powiedzmy, doświadczenia na embrionach ludzkich są robione najprzeróżniejsze. Najprzeróżniejsze próbki, najprzeróżniejsze, a przecież to jest życie. Połączenie dwóch komórek, to już się zaczęło życie. Jak można doświadczać? Doświadczenia, które są na embrionach ludzkich robione, to dokładnie to, co robili hitlerowcy w obozie. Nie jednym obozie. Na naszym terenie niemieckich obozów było sporo. Żebyśmy wiedzieli, te wszystkie takie pseudomedyczne doświadczenia, które robili na ludziach, to robienie ich na embrionach jest dokładnie taką samą pracą. Bo to jest życie i to jest życie. Żebyśmy to wiedzieli. Pozyskiwanie materiału do przeszczepów z żywych embrionów ludzkich. Wiecie o tym, że coś takiego jest robione? Embriony są tworzone, życie jest tworzone, po to, żeby coś tam urosło w tych embrionach, jakiś organ, i później go wycinają i wszczepiają człowiekowi, który ma chory taki organ. Absolutnie to jest zabójstwo, żebyśmy o tym dobrze wiedzieli i zdawali sobie z tego sprawę. Następna sprawa, nad którą również trzeba się zastanowić, to są wypadki komunikacyjne. Wprawdzie nie jest to bezpośrednie dążenie do śmierci, ale nieraz ludzie postępują w taki sposób, że balansują na ostrzu noża. I bardzo często są odpowiedzialni, albo nawet świadomie, albo nieświadomie, za czyjąś śmierć, albo nawet za własną. Dlatego przy różnych wypadkach komunikacyjnych miej Bożą mądrość, bo tutaj też musisz strzec swojego życia, aby wszystko było po Bożemu. Niebezpieczeństwa związane z pracą. Niektóre prace dla pierwszych chrześcijan były zborowi Bożemu wręcz zakazane, żeby nie czynili. Wiecie na przykład, jakie podstawowe było zadanie, którego chrześcijanin, zawód, jakiego chrześcijanin nie mógł wykonywać? Kat. Uśmiercanie winnych ludzi. Wierzący człowiek, chrześcijanin, było dla pierwszego kościoła zakazane. Im nie wolno pracować było jako kat. I takie inne, różne, podobne rzeczy, żebyśmy to wiedzieli, że różne są niebezpieczeństwa związane z pracą i różne są dotyczące tego zasady przestrzegania szóstego przykazania. Zabijanie siebie przez nałogi. Nie jest to zabijanie wprost, ale jeśli postępujesz w sposób zupełnie nierozsądny, postępujesz przeciwko sobie, chociaż wszelka logika i Boże Słowo wskazuje ci wyraźnie, żebyś tego nie robił. I na przykład pijanicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc jakby jest zakaz picia, prawda? Ale my nie robimy tego dlatego, że jest zakaz, tylko dlatego, że Bóg nam poradził, że to są lepsze rzeczy do robienia niż to. Dlatego nauczmy się tego, żeby nie zabijać siebie, bo będziemy za to odpowiedzialni. Dlatego Słowo Boże mówi, pijanicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I dlatego też Słowo Boże wyraźnie mówi, że narkomani też Królestwa Bożego nie odziedziczą. Chociaż to słowo bezpośrednio nie jest użyte, ale żebyśmy wiedzieli, ci, którzy zabijają swoje ciało, będą odpowiadać przed Bogiem. Tak, Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, apostoł Paweł na ten temat mówi. Dalej jest sprawa, którą również musimy rozważyć, to jest obrona konieczna. Na ile można się posunąć, ile nie. Żebyśmy to też rozważyli, bo tam też może dochodzić do sprawy życia i śmierci. Dlatego tego nie omawiamy dzisiaj, bo nie mamy na to czasu. Zabijanie na wojnie. No właśnie, powinniśmy to rozważyć. Czy człowiek wierzący rzeczywiście może uczestniczyć w takich jatkach, że tak powiem? No powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Ja znałem pewnego brata, który w wojsku był w czasie II wojny światowej. Jego matka była wierząca i o niego się modliła. Wiecie, w wielu sytuacjach Bóg go wyratował, i on nie zginął. W pewnym miejscu, bo to był z tamtych terenów Rosji, on szedł, w armii rosyjskiej był, ale Polak z pochodzenia. I tu na terenie Polski, gdzieś na południu Polski, w jakimś lasku się zatrzymali rano, zbudził się tylko on. Cały jego oddział był wybity całkowicie. Jego ominęli. No, taki fuks. Oczywiście wiemy, mama się o niego modliła. Wierząca mama. Ale wiecie, za co Bogu dziękował, jak już po wojnie go spotkałem i rozmawiałem z nim? Z całego serca Bogu dziękował, że żadnego człowieka nie zabił. W piechocie był. Przeszedł cały szlak bojowy i nie był postawiony w takiej sytuacji, że dowódca kazał mu strzelaj. Może gdzieś przypadkowa jakaś kula kogoś zraniła, ale jak strzelałem, to starałem się nie do ludzi. Starałem się w powietrze. cały szlak bojowy przeszedł. Widzimy, czym się chwali? Czy człowiek wierzący rzeczywiście sam powinien w takie rzeczy wchodzić? Nie mówię, że jestem za tym, żeby odmawiać służby wojskowej. Absolutnie nie. To nie jest żadna propaganda dla tych, którzy do wojska nie idą. Następnie jeszcze jedna sprawa, którą musimy rozważyć też i pomyśleć sobie, kara śmierci. Czy człowiek wierzący powinien być za karą śmierci, czy nie? Stary Testament wyraźnie mówi, że tak. Czyli logicznie rzecz biorąc, powinniśmy być za karą śmierci. Kto jest za karą śmierci? To było tylko tak, dla żartu. Ale powiem zupełnie szczerze, na pewno człowiek wierzący nie powinien być za odbieraniem komukolwiek życia. Ani embrionom, ani przez aborcję, ani przez samobójstwo, ani przez wykonywanie kary śmierci. Czy jestem za tym, żeby zabójców wypuszczać na wolność? Oczywiście nie. Systemy penitencjarne w tej chwili są tak rozwinięte, że można człowieka na całe życie zamknąć i odgrodzić go całkowicie od społeczeństwa. Powiedzmy sobie szczerze, taki człowiek może się kiedyś nawrócić i pójść do nieba. Jeśli pozbawimy go życia, może pozbawimy go też możliwości wejścia do Królestwa Niebios. A Bóg każdemu chce przebaczyć. I tutaj można dużo pytań. A czy Hitler, a czy Stalin? Jakby tak prosił Boga. Nie wchodzę w dyskusję. Bo takie pytania ludzie zadają. Ale powiedzmy sobie szczerze, mamy być w sumieniu naszym czyści przed Bogiem. I mamy przestrzegać Boże przykazanie nie dlatego, że tam jest powiedziane lo. Nie. Nie zabijaj. Tylko dlatego, że Bóg radzi wybrać dobre rzeczy. A ja ci radzę, wybierz życie. A ja ci radzę, wybierz mnie. A ja ci radzę, wybierz moje królestwo. Ja ci radzę. Ja ci też radzę. Dlatego wybieraj życie, nie wybieraj śmierci w żaden sposób, w jakiej by to formie nie było. Czy nienawidzisz kogoś, czy nie nienawidzisz, pamiętaj, że masz się tego pozbyć. Musisz się tego pozbyć. To uczucie musi być całkowicie obce twojemu sercu. Amen? Amen.